Prawniczka, aktywistka i prezeska fundacji Równie, Dagmara Adamiak, została zaatakowana na Placu Grunwaldzkim po zakończonym sobotnim Marszu Równości. Stałam na przystanku z tęczową parasolką, on zaszedł mnie od tyłu i uderzył w plecy, opisywała to zdarzenie. Sprawa została zgłoszona policji, która prowadzi postępowanie, a sprawca dzięki pomocy internautów już został namierzony. Dagmara Adamiak w 2023 roku zainicjowała kampanię Prawdy, której celem było obnażanie kłamstw PiS. Złożyła także prywatny akt oskarżenia przeciwko prezesowi Prawa i Sprawiedliwości za słowa o kobietach, które dają w szyję, przez co rzekomo w Polsce spada dzietność. To nie jedyny w ostatnich dniach akt agresji wobec osób i instytucji w Szczecinie stających w obronie wolności i praw człowieka. W nocy z 10 na 11 lipca dwaj mężczyźni wybili szybę w drzwiach trafostacji sztuki w Szczecinie tylko dlatego, że wewnątrz była tęczowa flaga. Trafostacja sztuki i dyrektor instytucji Stanisław Ruksza tak skomentowali ten incydent. Nie pozostanie bierni w obliczu brunatnienia społeczeństwa. Za pomocą dostępnych nam środków zamierzamy dalej budować przestrzeń przyjazną dla wszystkich. Szerokim echem odbiły się także w ostatnich dniach słowa Grzegorza Brauna, który w wywiadzie w Radiu Wnet w związku z rocznicą mordu w Jedwabnem stwierdził, że Auschwitz z komorami gazowymi to niestety fake. Po tych słowach dziennikarz przerwał wywiad. Publicysta Roch Kowalski ocenił w Polskim Radiu, że słowa Brauna Auschwitz są kuriozalne i że działania Brauna jest do bólu działaniem cynicznym. Nie wierzę, że Grzegorz Braun naprawdę neguje Holokaust, że nie wierzy w zagładę Żydów. Natomiast on jest w stanie powiedzieć wszystko, jeśli stwierdzi, że ugra na tym swój polityczny interes, stwierdził Kowalski. A o tych niepokojących zmianach w ostatnich dniach czy miesiącach będziemy rozmawiać z naszymi gośćmi. Pierwszym jest pani Magda Górecka, obrończyni praw człowieka, Fundacja Lambda Polska. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Ja dodam tylko, że Dagmara Adamiak po tym ataku na nią po Marszu Równości, kiedy nieznany jej mężczyzna uderzył ją z całej siły w plecy, otrzymała wsparcie od wielu internautów, no i otrzymała także pomoc, bo jak powiedziałem, sprawcę udało się namierzyć. Dagmara Adamiak w mediach społecznościowych podkreśliła, że nie można się bać noszenia tęczowej parasolki, nie można się bać manifestowania swoich poglądów. Pani Magdo, czy pani w ostatnich dniach także zetknęła się z agresją na tle pani poglądów na wiele spraw, na prawa mniejszości w Polsce?
Tak, oczywiście. Drugiego, oczywiście na terenie Szczecina. Tu niestety chciałam złożyć pani Dagmarze Adaniak wyrazy ubolewania nad jej bólem. Natomiast zachowanie tego sprawcy wpisuje się również w zachowanie sprawców, bo tutaj muszę się posłużyć liczbą mnogą. Mianowicie 2 lipca w Gryfinie oraz przy przejściu granicznym Gryfino-Meszerin ja wraz z dwójką moich przyjaciół zostaliśmy nie tylko obelżywie werbalnie potraktowani, ale również zostaliśmy przez nich uderzeni, pchani, szarpani. Tą sprawą zajmuje się już prokuratura w Gryfinie. Sprawcy są już również zidentyfikowani. Toczy się już śledztwo, mam takie informacje, jest postępowanie. Także tak, doświadczyłam, nawet został zniszczony mój telefon, także jeżeli prawa strona społeczeństwa mnie słucha, to nie kolega dostał, co mu się należało, jak prawa strona twierdzi, a został zniszczony mój telefon, czyli mamy tutaj również szkody materialne.
Państwo zostali zaatakowani werbalnie i nie tylko werbalnie przez przedstawicieli tego ruchu obrony granic, tak? W jakich okolicznościach to było? Co tam się działo?
Na moście, tak jak wspomniałam, przy przejściu granicznym Gryfino-Meszerin byliśmy wraz z dwójką moich przyjaciół i stali tam oczywiście ruch obrony granic. Na początku rozmawialiśmy bardzo spokojnie, oni nagrywali nas, my ich. Natomiast w pewnym momencie, no tutaj niestety, ale pojawił się pan były redaktor naczelny Radia Szczecin, właśnie Tomasz Duklanowski, pisał o tym pan Zadworny w Gazecie Wyborczej. Pojawił się razem z grupą, potocznie są nazywani ci ludzie kibolami, prawda? I wtedy zaczęła się z ich strony bardzo wulgarne krzyki. Jeden z mężczyzn, bardzo mojej przyjaciółce, naubliżał. Zresztą film jest, no hula po sieci, 3 miliony wyświetleń ma. Podejrzewam, że właśnie dzięki prawicowym mediom. Ponieważ właśnie z dwóch najbardziej agresywnych osobników zrobili bohaterów narodowych.
W sobotę mieliśmy Marsz Równości w Szczecinie, 7 Marsz Równości i przed rozpoczęciem tego wydarzenia głos zabrała Beata Bugajska, pełnomocniczka prezydenta do spraw równego traktowania i powiedziała tak: mam czasem wrażenie, że się duszę, coraz częściej mam wrażenie, że nie rozumiem świata, tęsknię za prawdziwym światem, prawdziwymi relacjami, zaufaniem, współpracą. Dziękuję, że jesteście i zapewniam o swojej otwartości i współpracy, mówiła łamiącym głosem Beata Bugajska. Nie włączam telewizji, bo nie rozumiem, miało być łatwiej, a jest trudno. Znowu przed nami wizja tego, że jest źle. Musimy być razem i działać wspólnie o naszą godność. Czy pani ma podobne odczucia i czy te słowa wystarczą? Bo niektórzy ze społeczności LGBT mają taką gorzką refleksję, że politycy przychodzą z wami się fotografować właśnie na marszach równości, wypowiadają potem głosy wsparcia, ale generalnie jest jak jest od wielu, wielu lat.
To znaczy tak, ja duszę się już od wielu lat w naszym kraju, tak jak pan powiedział, politycy się fotografują, ja dalej pójdę. Film, który, na którym są wydarzenia nagrane, które pokazują wydarzenia na moście przy przejściu granicznym Gryfina Myszyń z 2 lipca. No niestety, ale fanpage Platformy Obywatelskiej wykorzystał do swoich propagandowych, w swoim propagandowym materiale. Później jeden z posłów, nie będę mówiła nazwiska. Nie chcieli pokazać po prostu, zobaczcie, jacy są dobrzy ludzie na granicy. Nie temu miał służyć ten filmik, nie po to został wrzucony. Oczywiście ja wraz z grupą moich przyjaciół, no nie jesteśmy tutaj w stanie nic zrobić. Natomiast Beata Bugajska, pani Beata Bugajska jest cudowną kobietą, bardzo miękko podchodzi do tych rzeczy, nie dziwię się, że nie może, że dusi się, że nie ogląda telewizji. We mnie budzi się po prostu taki, no nie będę brzydko mówić na antenie, ale jestem bardzo głęboko zaniepokojona i to jest bardzo duży eufemizm, ponieważ uważam, że jeżeli to, co teraz przytacza się przez Polskę, ta brunatna fala, ja mówiłam o niej jakiś czas temu, że jeżeli nie wybierzemy, że nie wybieramy prezydenta pomiędzy Trzaskowskim a Nawrockim, tylko wybieramy pomiędzy Polską, jaką znamy dotychczas, taką kulawą, ale w miarę tolerancyjną, akceptującą, a niestety Polską brunatną. I dzisiaj mamy tego przykład. Jeszcze przed zaprzysiężeniem prezydenta elekta nie widzę odzewu ze strony, nie wiem, Antify. Też jesteśmy jakby nazywani Antifą. Nie, nie jesteśmy z Antify. Ja wraz z moim przyjaciółmi jesteśmy po prostu obrońcami praw człowieka. Jednak we trójkę nic nie zdołamy zrobić przeciwko tym hordom nacjonalistów. Niestety cofnęliśmy się 100 lat, to są lata 20, 30 XX wieku. Jeżeli rząd z tym nie zrobi dzisiaj nic, no to niestety za miesiąc byle co będzie prowokować. Czy to będzie pani Dagmara Adamiak z parasolką tęczową, czy kobieta w za krótkiej spódniczce, czy tęczowy kocyk na plaży, czy tęcza w oknie trafostacji. Nic tego nie zatrzyma, jeżeli nie zacznie rząd mówić tym samym językiem, co no niestety, ale tutaj ta brunatna fala, która zalewa Polskę.
Marzena Zychowicz podczas Marszu Równości z Kongresu Kobiet powiedziała: każdy porządny człowiek powinien tu być. Nie zgadzam się na to brunatne błoto, które nas zalewa. Wybory wygrywają ci, którzy mają coś do zaoferowania ludziom, a nas jedni politycy nienawidzą, a inni po zwycięstwie nie dostrzegają. No właśnie, ten klimat i to brunatnienie polityki jest dojmujące. Na naszej antenie mówiła o tym także Dorota Kowaleska, socjolożka. No i jakie są scenariusze? Bo niby obecny rząd to widzi, ale czy działania pani zdaniem rządu wobec chociażby tego, co robi Grzegorz Braun z pełnym cynizmem i wyrachowaniem. Czy działania bardzo powolne moim zdaniem i takie opóźnione do tych tak zwanych obrońców granic, czy to rokuje dobrze na przyszłość? Czy widzi pani zdecydowanie państwa w zwalczaniu tego brunatnienia po prostu?
Nie, absolutnie nie. W tej chwili jestem takiego zdania, że po prostu rząd, podejrzewam, że tak jak większość aktywistów i większość wyborców pana Trzaskowskiego, po prostu po obejrzeniu wyników wyborów, no to po prostu popadli w taką apatię, beznadzieję i podejrzewam, że rząd również. Natomiast przypominam, że ten rząd wcale nie kończy się wraz z kadencją obecnego prezydenta Dudy, tylko jeszcze mają trochę czasu, żeby przynajmniej spowolnić to brunatnienie i przygotować się naprawdę rzetelnie do następnych wyborów parlamentarnych, tak? Bo niestety, ale my aktywiści też nie mamy już siły. Stajemy naprzeciw hordy brunatnych, no nazywajmy ich brunatną hordą, bo nie chcę nikogo obrażać, natomiast wszyscy mamy te same skojarzenia, tak? I nie mamy żadnego wsparcia od rządu, od policji, od służb. I tu niestety, no to co mówiłam, rząd zostawił nas zwykłych ludzi, zwykłych obywateli i obywatelki, no to przestaniemy nosić tęczowe parasolki, będziemy, nie wiem, brunatne kocyki rozkładać i absolutnie nie wieszać flagi tęczowej w oknach.
Pani Magda Górecka, obrończyni praw człowieka, Fundacja Lambda Polska. Dziękuję za tę rozmowę.
Dziękuję bardzo.
Do usłyszenia. A nasze zaproszenie przyjął pan Stanisław Ruksza, dyrektor Trafostacji Sztuki. Dobry wieczór.
Dobry wieczór państwu.
Dziękuję, że przyjął pan nasze zaproszenie. Dwóch zamaskowanych mężczyzn pod osłoną nocy zaatakowało Centrum Sztuki Współczesnej Trafo. W drzwiach wejściowych wybili szybę z napisami szacunek, strefa wolna od nienawiści i miejsce przyjazne niezależnie myślącym. Potem uciekli. Jest zapis monitoringu, jest wasze twarde oświadczenie. Nadal będziecie robić to, co robicie, uprawiać wolną myśl, nie wiązaną żadnymi nakazami i zakazami?
No wie pan, Trafostacja Sztuki, tak jak inne centra sztuki współczesnej, podobnie jak instytucje naukowe, mają sens tylko wtedy, jeżeli jest w nich dozwolona myśl wolna. No i zamierzamy dawać artystom publiczności też tę wolność. W związku z czym wydaje mi się, że istnienie tego typu instytucji to też dawanie tym ludziom gwarancji, że tutaj są bezpieczni ze swoimi wypowiedziami artystycznymi. Po to zostały takie instytucje powołane, żeby być takim trochę bąblem w rzeczywistości, trochę kokonem. Ja jak wpuszczam różne grupy artystyczne, różnych artystów z całego świata zapraszam, niekoniecznie nawet zawsze zgadzając się z niektórymi wypowiedziami artystycznymi, muszę zagwarantować im wolność, ale także bezpieczeństwo tej wypowiedzi i bezpieczeństwo publiczności. Więc jeżeli sens ma mieć taka instytucja jak Trafo, jeżeli sens mają mieć teatry, galerie sztuki, to należy im zagwarantować wolność, ale też bezpieczeństwo.
Na facebookowym profilu Trafostacji również napisali państwo: nie ma miejsca na Polskę homofobiczną, antysemicką, antyislamską, rasistowską, ksenofobiczną, na nacjonalistyczną głupotę i nienawiść. Uważajcie na siebie. W genotypie Szczecina wolność zajmuje miejsce znaczące. Wolne miasto Szczecin na początku Polski. Chciałoby się, żeby nie było miejsca na tę Polskę homofobiczną, antysemicką, antyislamską, ale widać wyraźnie w ostatnich tygodniach, miesiącach, dniach, że niestety taka Polska rośnie w siłę. Co robić w takiej sytuacji?
Ten klimat się oczywiście zaostrza. Zresztą zaostrza się nie tylko w Polsce, bo widzimy, brutalizuje się w ogóle debata publiczna. Kiedy oglądaliśmy tak pozornie, ale tylko pozornie będę abstrahował od naszego tematu, żeby do niego wrócić, ale chcę podać pewien taki przykład, który wydał mi się kilka tygodni temu bardzo groźny. To była rozmowa Zeleńskiego i Trumpa, którą wszyscy przecież na całym świecie oglądali. Pomyślałem sobie, oprócz wiadomo bieżącej kwestii wojny, wszystkim nam zależy, żeby ją skończyć i to skończyć sprawiedliwie, ale o ile to możliwe. Ale ja pomyślałem o czymś innym poza polityką. Pomyślałem o tym, jak na oczach świata brutalizują się relacje międzyludzkie. Jak, jeżeli dopuszczamy, nawet jeżeli wiemy, że na backstage'u za drzwiami polityka często potrafi być bardzo brutalna, taka jest i to pokazała nam historia, ale dzisiaj na oczach kamer, że dwie osoby mogą do siebie mówić, zwłaszcza jedna, ta, która stoi na pozycji silniejszego z pozycji relacji siłowej. I mam wrażenie, że w tym świecie demokracji liberalnych, świata zachodniego, mamy właśnie olbrzymi kryzys, kiedy nie radzimy sobie ze światem siły. Bo to, co spotyka, nie wiem, to, co spotkało trafo, że po prostu jakiś język siły, choć w sumie dość tchórzliwy, no bo przecież zamaskowany, niszczący mienie publiczne, zarówno te, które jest dość drogie, bo to są, prawda, antywłamaniowe, przeciwpożarowe drzwi, ale także ten taki symboliczny, kiedy po prostu uderzamy w symbole raczej otwierające niż zamykające, nie to przeciwko komuś, ale właśnie te, które namawiają do tego, żebyś tutaj czuła się, czuł bezpiecznie, to tak naprawdę stoimy w obliczu takich rzeczy, których nie zakładaliśmy, kiedy demokracja, liberalność świata zachodniego powstawała. I mówię tutaj o czasach, kiedy była budowana, czyli po latach 40. po II wojnie światowej na świecie, kiedy działał jeszcze strażak takim, którym był Holokaust i to wszystko złego, co się wydarzyło. I jak nie chcieliśmy tego powtarzać. I wtedy sednem tego systemu check and balances było to, że istnieją jeszcze wolne media i istnieje wolna nauka, która, że tak powiem, patrzy politykom na ręce, potrafi powiedzieć stop. A dzisiaj mam wrażenie, że i tego demokracja liberalna nie przewidziała, kiedy trudno rzeczą było przewidzieć, że media społecznościowe, które pozornie są bardzo prodemokratyczne, ale mówię to pozornie, no bo nie wzięliśmy pod uwagę jednego, że bardzo łatwo będzie wytworzyć kontrprawdy, prawda, że mamy prawdę takiej strony politycznej i zaraz drugą prawdę, tak samo tamtej strony, że będziemy mieć alternatywne rzeczywistości i wtedy jest już tylko liczenie głosów, liczenie sił. I ja myślę, że ten kryzys nie tylko jest związany z bardzo taką prostą kwestią, że tak powiem teraz, wykrzesania jakiegoś elektoratu dla różnych grup politycznych, które, że tak powiem, takim brunatnieniem będą się umacniać, ale że jest też groźny pod tym kątem, że tak pomyślany populizm będzie musiał się czymś karmić. I jeżeli, że tak powiem, wypali się to paliwo, którym jest szczucie na inną osobę, nawet jeżeli wyimaginowane, te, których nie widzimy, jak w książce Kociego, czekając na barbarzyńców, którzy nie nadchodzą, ale cały czas są tym straszakiem, to potem będzie trzeba inne paliwo wymyślić i innego wroga. I to jest bardzo groźne, że nikt tak naprawdę nie ma scenariusza, bo to jest, mam wrażenie, nawet nie obliczone długofalowo na jakąkolwiek pozytywną narrację, tylko na negatywnej narracji obliczone na już. Tam nie ma żadnego planu. To jest groźne dla wspólnoty.
To jest groźne dla wspólnoty. Świat nie jest czarno-biały, a tymczasem te właśnie czarno-białe recepty są bardzo chwytliwe dla wielu osób. I zastanawiam się, co zawiodło w Polsce, kraju tak doświadczonym przez historię, kraju, który stracił tylu obywateli w czasie II wojny światowej, w tym pochodzenia żydowskiego, że wraca właśnie to, co już było, to, o czym mówił Marian Turski, że Auschwitz nie spadło z nieba, że zaczynało się od takich drobnych kroczków, a my chyba jesteśmy, panie Stanisławie, teraz świadkami takich drobnych kroczków.
Czy ja mam nadzieję, że te czarne scenariusze nie będą postępować i że no właśnie na gruncie też, bo my żyjemy w takim trochę paradoksalnym kraju, wielu przeciągów między wschodem a zachodem. My też rzeczywiście na bazie tragicznej historii, ale patrzmy, że inne kraje też tragiczną historię, może nie wszystkie, ale zazwyczaj miały, ale żyjemy też w kraju, który potrafi się mobilizować na gruncie takiej solidarności, która kiedy jest potrzeba. I obserwowaliśmy to 3 lata temu, kiedy właściwie nie spotkaliśmy kiedy był taki zbiorowy odzew i chęć pomocy, zresztą na tej ścianie, którą nam, na tym, przepraszam, drzwiach, które nam wybito, też był wyraźny gest względem uchodźców z Ukrainy, kiedy cała Polska pomagała. I my jesteśmy zdolni do wykrzesania tej solidarności. Mam wrażenie i mam nadzieję, że nasze społeczeństwo, to, które widzi i nie chce żyć w świecie, który jest zarządzany strachem, też będzie w stanie właśnie wyrażać te wzajemne gesty solidarności. I tutaj nie chodzi o wykrzesanie teraz poparcia tylko politycznego na jakieś najbliższe wybory, bo to nie o to chodzi. Ja nie chcę akurat tutaj bezpośrednio do żadnych kwestii takiego realpolitik nawiązywać, ile raczej do tego, że być może to społeczeństwo, które wielokrotnie dawało taki wyraz, że no, musimy w takim razie razem dać taką kontrpropozycję, że jednak no, tak słychać nas i my chcemy Polski bezpiecznej, która jest oparta no, jednak też na tych naszych zasadach nie siania nienawiścią, ale siania solidarnością i wzajemnością, że my też możemy mówić. I czekam na to, że być może się to uruchomi, bo ja po piątku otrzymałem i nasz zespół Trafo olbrzymią ilość wsparcia. Zazwyczaj było to wsparcie środowisk artystycznych, wsparcie naszej publiczności. Ono się działo mailami, telefonami, SMS-ami. Jedna instytucja szczecińska też wystosowała taki duży gest poparcia, który miał mnóstwo facebookowych followersów i też dużo dobrego słowa. Myślę, że to też jest czas, kiedy państwo, miasto czy województwo, nie mówię, że w tym konkretnym tylko trafo przypadku, ale podobnych będzie zajmowało zdanie. Bo pamiętajmy, że przypadek trafo to jest druga instytucja w kraju w ciągu trzech ostatnich tygodni, bo całkiem niedawno zaatakowano też Teatr Słowackiego, ministerialno-marszałkowską instytucję w Krakowie. Tam zniszczono fasadę i zerwano flagę ukraińską. I no, to się powtarza. Znaczy zobaczono, że to są łatwe cele, bo bardzo trudno kogoś złapać, to nie jest taki wyraźny, no, można to zrzucić zaraz na chuligaństwo, tylko że te rzeczy niebezpiecznie ze sobą się wiążą. Ja mam nadzieję, że nasza policja będzie traktować te rzeczy no, po prostu z dużą chęcią rozwiązania. Problematyczne jest też to, że ja znowu wrócę do tego, jak działa demokracja i znowu, że problematyczny jest ten wątek demokracja kontra populizm. My żyjemy w kraju demokratycznym i to obserwujemy, jak działają miasta, jak działa państwo. Ono się nie rozsypuje wbrew temu, co ludzie mówią, ale procedury trwają znacznie dłużej, bo one właśnie nie są populistyczne. Populizm z kolei karmi się taką szybką reakcją, pozorną sprawczością, no bo populistyczne jest takie wyrażenie swojego głosu pod kątem zniszczę drzwi trafo, bo się z tym nie zgadzam. Tylko że no, nie jesteśmy w stanie budować na takich procedurach w naszej wspólnoty.
Stanisław Ruksza, dyrektor Trafostacji Sztuki. Dziękuję za rozmowę.
Bardzo dziękuję. Dobrego wieczoru.
Dobrego wieczoru. A środowisko historyków jest oburzone wypowiedziami Grzegorza Brauna. Polityk na antenie Radia Wnet stwierdził, że komory gazowe w Auschwitz to fake. Sprawę bada warszawska prokuratura. Osobne zawiadomienie po słowach europosła złożyła posłanka Anna Maria Żukowska z Lewicy.
Słowa Grzegorza Brauna są nieakceptowalne, uważa dyrektor Muzeum Auschwitz-Birkenau Piotr Cywiński i zapowiada zdecydowaną reakcję muzeum.
Po pierwsze, muzeum skieruje doniesienie do prokuratora, a po drugie przygotowujemy pozew.
Bo, jak dodaje historyk, twierdzenie, że komory gazowe to fake, to obraza pracy wielu naukowców. W podobnym tonie wypowiada się wiceszef IPN Karol Polejowski i przypomina, że słowa europosła to również policzek dla naocznych świadków, którzy przeżyli obozy.
A więc jest to zaprzeczanie wiedzy, która jest wiedzą dobrze ugruntowaną, która nie wzbudza żadnych wątpliwości. Nie wiem, na jakiej podstawie tego typu twierdzenie zostało sformułowane.
Zaprzeczanie temu, czego dopuścili się naziści na terenie Polski w czasie II wojny światowej, to tak zwane kłamstwo oświęcimskie. Jest ono w naszym kraju ścigane z urzędu. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio.
A przy naszym telefonie kolejny gość, pan dr Mikołaj Mirowski, historyk i publicysta. Dobry wieczór.
Dobry wieczór, witam.
Czy pan doktor podziela pogląd publicysty Rocha Kowalskiego, który stwierdził, że słowa Brauna o Auschwitz są kuriozalne i że działanie Brauna jest do bólu cyniczne. Nie wierzę, że Grzegorz Braun naprawdę neguje Holokaust, że nie wierzy w zagładę Żydów.
Panie redaktorze, szanowne Radio Szczecin, witam Państwa, dobry wieczór. Ja nie mogę się ani zgodzić, ani nie zgodzić z tymi słowami, dlatego że to, co wypowiedział nie tak dawno, no powiedzmy, że 10 lipca, no to 4 dni temu, Grzegorz Braun nie ma się ani jak z rzeczywistością, ani historyczną, ani normalną, przepraszam, że dzielę rzeczywistość historyczną na normalną i nienormalną, w ogóle się nie ma nijak. Ja w zasadzie to zastanawiam się, na co miałbym odpowiedzieć. No, jeżeli ktoś neguje komory gazowe w Auschwitz, no to jest negacjonistą. Negacjonizm to jest definicja, taką definicję pan poseł, europoseł, przepraszam, Grzegorz Braun podpada. To jest jakby paragraf, z którego kiedyś trafił David Ewing, chociażby znany negacjonista, i skończył skazany na chyba 2 lata pozbawienia wolności. No, ja mogę więcej tu powiedzieć. No, pan Grzegorz Braun idzie utartą ścieżką pewnych osób, które wybrało sobie, że negacjonizm Holokaustu to jest coś, czemu nie wiem, co on uzyska. No, sam jestem tego ciekaw. No, w każdym razie kłamie, popełnia absolutny defekt prawny, jakbym miał się teraz tu wyrażać, no ale no to jest defekt, znaczy defekt, przepraszam, no to jest rażące naruszenie prawa. No, na pewno naruszenie prawa ustawy stanowiącej Instytut Pamięci Narodowej.
No i IPN wszczął śledztwo w sprawie publicznego i wbrew faktom zaprzeczaniu przez Grzegorza Brauna zbrodnią ludobójstwa popełnionym w niemieckim nazistowskim obozie koncentracyjnym.
Panie redaktorze, wejdę w słowo brutalnie, ale i za to bardzo przepraszam. No to jest jakby realizowanie, tylko wypełnienie tego paragrafu, pod którym Grzegorz Braun swoją wypowiedzią publiczną przecież jakby naruszył. No to jakby, nie wiem, czy to można bardziej adekwatnie wykazać swoją jakby swój błąd, no, w interpretacji, a w jeszcze, no. Ja zamilknę, bo moja konfuzja polega na tym, że nie wiem, na co mam odpowiadać. No tak, Grzegorz Braun powiedział bzdurę, która stoi w sprzeczności z jakby, no, z czymkolwiek, tak? Nie tylko jakby ze stanem wiedzy, ale każdym stanem pojęcia, które my wszyscy znamy, jeżeli chodzi o zagładę.
Ale postawmy tę wypowiedź Grzegorza Brauna w szerszym kontekście różnych wydarzeń. My dzisiaj przed rozmową z panem mówiliśmy o Dagmarze Adamiak, lewicowej aktywistce, która po Marszu Równości tutaj w Szczecinie została z całej siły uderzona w plecy przez nieznanego mężczyznę, bo miała tęczową parasolkę. Mówiliśmy o zajściach 2 lipca na przejściu granicznym w Gryfinie, gdzie te samozwańcze grupy Ruchu Obrony Granicy zaatakowały nie tylko werbalnie 3 osoby, które domagały się praw dla migrantów. Mamy także uszkodzenia i zniszczenie wejścia do trafostacji Sztuki w Szczecinie. Czy pan ma takie poczucie, bo u nas na tej antenie już padały tego typu określenia, że Polska nam brunatnieje, że wracamy do tego, co działo się w Europie 100 lat temu, kiedy pojawiały się ruchy faszystowskie?
Panie redaktorze, no i znowu mam tutaj problem z odpowiedzią, dlatego że nie bardzo wiem, jak mam odpowiedzieć. No, z jednej strony tak, pan ma rację, wszystkie jakby przypadki naruszania niezykalności cielesnej związanej z różnicą koloru skóry, czyli na tle rasistowskim, są jakby, podlegają i karze prawnej, ale i też są uczynkami, pożeżal Boże, spuśćmy zasłonę milczenia, Natomiast to jest tendencja, bo tutaj wydaje mi się, że kryje się jakaś takie ukryte pytanie, czy to jest tendencja, nie wiem. Dalej Bóg, nie mam pojęcia. Musielibyśmy przez dwa, trzy, cztery tygodnie, miesiąc zastanawiać się, czy to jest jakaś tendencja, która układa się jakąś jedną całość. Na razie powiedziałbym, nie wiem, bo to jest chyba najbardziej prawdziwa z prawdziwych odpowiedzi. Natomiast jeżeli miałbym złe nastroje, powiedziałbym być może, ale dali Bóg, dalej. Na to pytanie odpowiadam, nie wiem, nie mam pojęcia, może tak, może nie. Grzegorz Braun uruchomił niedobre, jakby to powiedzieć, mechanizmy. Użył niedobrych, jakby na to nie patrzeć, skojarzeń, które w polskiej debacie publicznej już wydawałoby się, że są dawno zakopane, zażegnane, przemyślane, przedyskutowane. Kto normalny o tej porze 14 lipca o godzinie 20:35 by dyskutował na przykład o mordzie rytualnym? A w tej wypowiedzi Grzegorza Brauna padały tam dwukrotnie, z tego co pamiętam, pytania o mord rytualny. Zanim usłyszeliśmy taki klasyczny negacjonizm dotyczący komór gazowych. Więc zostawmy te komory gazowe i Auschwitz i to wszystko. Jak odpowiedzieć posłowi, europosłowi parlamentu Anno Domini w 2025 na coś, co rozstrzygnął sąd w 1913 roku, tak? Ostatecznie to rozstrzygnął, że mord rytualny jest idiotyzmem. Przepraszam, że skracam ten werdykt sądu tamtejszego, ale tak on brzmiał. A więc jakby tutaj polega problem. Dużo się na tym nagadałem, że problem jest, a ja potrafię dużo mówić na ten temat, że nie potrafię nic powiedzieć więcej. Dziękuję.
Pan dr Mikołaj Mirowski, historyk i publicysta, bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję pięknie, kłaniam się.
Kłaniamy się, a ja przypomnę, że Szywan Fata, starosta Policki, stwierdził, że nastroje społeczne wyraźnie się zmieniły, niestety na gorsze. Z przykrością muszę przyznać, że sam stałem się obiektem ataków o charakterze rasistowskim. Pani Małgorzata, mama czarnoskórej córeczki, mówi, kilku nastolatków zaczęło wyzywać w autobusie mnie i moje dziecko. Ewelina Gawlik z agencji Nowa Praca. Za moimi pracownikami szedł mężczyzna od przystanku, na którym wysiedli aż do mieszkania, nagrywał ich, kazał się wylegitymować. Takie dowody właśnie traktowania kogoś o odmiennym kolorze skóry w sposób, mówiąc delikatnie, co najmniej niewłaściwy, ale to jest delikatnie powiedziane, na stronie internetowej Radia Szczecin, a także w Gazecie Wyborczej czy w portalu w szczecinie.pl. A teraz zmieniamy temat.